Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Prawie 40% Polaków uważa, że szczepionki mogą być niebezpieczne dla dzieci. Tak przynajmniej wynika z ostatnich badań sondażowych przeprowadzonych przez CBOS. Joanna Matuszewska, witam w audycji o zdrowiu, a moim gościem jest dzisiaj pani profesor doktor habilitowana Barbara Kamińska, specjalista pediatrii gastroenterologii, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMET i wojewódzka konsultant do spraw pediatrii. Dodam tylko, że klinika, którą kieruje pani profesor, znajduje się w szpitalu Kopernikus. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pani profesor, słusznie obawia się ta grupa 40% Polaków szczepień?
Ja myślę tak, że przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, dlatego że to jest bardzo gorący temat. Czy się obawia? Myślę, że dobrze, zawsze obawa prowadzi do pewnego dzieła, tak, które trzeba wyjaśnić. I tutaj między innymi po to jestem, żeby jako specjalista i pracownik tej służby zdrowia od 47 lat chciałabym państwu przekazać pewne doświadczenia.
A pani szczepiła swoje dzieci, swoje wnuki?
Tak, szczepiłam dziecko, szczepię wnuki, o tym myślę, namawiam wszystkich moich znajomych, mnie się słuchają.
Czy taka duża grupa osób z obawami, to nie oznacza, że czegoś rodzice albo nie rozumieją, albo po prostu źle im zostało niejasno jakoś wyjaśnione podczas wizyty lekarskiej? Oczywiście mam na myśli rozmowę na temat szczepień dzieci z lekarzem. Czegoś, co powoduje, że pojawiają się takie informacje podważające bezpieczeństwo szczepienia?
Ja analizując to wszystko, bo spotykam się z tym na co dzień, uważam, że tutaj absolutnie jest ciągle za mało edukacji, ale edukacji specjalistycznej, edukacji prowadzonej przez lekarzy. Bo, szanowni państwo, ja mam ośrodki i przychodnie, gdzie wyszczepialność jest prawie 100%. Czyli wiem o tym i wiem, jacy lekarze tam pracują, że oni pracują nad rodzicami w tym sensie, że wytłumaczą 100% prawie wyszczepialności. Cudownie, fantastycznie, wspaniale. Ale trzeba chcieć. Z drugiej strony ci rodzice, mówmy sobie szczerze, wychowani na internecie, na forach takich, gdzie różne są wypowiedzi. Ale apeluję o jedną rzecz, że te wątpliwości, które tam rodzice mają, mają prawo mieć te wątpliwości, ale nie sami ze sobą mają sobie na te pytania odpowiedzieć. Muszą poprosić specjalistę, jesteśmy wszyscy do dyspozycji.
Ale czy rodzice tak naprawdę chcą słuchać? Czy jak to wygląda w gabinecie? Jak na przykład przychodzi do pani profesor rodzic, który mówi, nie będę szczepić dziecka, nie chcę szczepić mojego dziecka, bo się obawiam, że to mu zaszkodzi.
To różnie bywa, to jest praca nad tymi rodzicami. Czasami od razu ma błyski w oczach i dziękuję, nie chcę rozmawiać na ten temat. To ja jednak muszę, moim obowiązkiem jest powiedzieć, że jednak z doświadczenia każdy lekarz może powiedzieć, że nie szczepienie dzieci jest rzeczą bardzo niepokojącą, nie tylko dla własnego tego dziecka, tak, ale i dla otoczenia, o czym wiemy doskonale. No bywa tak, że nie jesteśmy w stanie przekonać. To tak jak w każdej sprawie.
A rodzice boją się wszystkich szczepionek, czy tylko jakichś konkretnych?
No myślę, że takie są dwie grupy. Jedna konkretnie, tak, i mówi tak, bo z tego powodu, bo tu jest żywa bakteria, żywy wirus, a szczególnie tych szczepień się boją, prawda? Albo generalnie od pierwszego dnia życia dziecka, gdzie wiadomo, że na oddziale noworodkowym już trzeba zaszczepić na dwie szczepionki, od pierwszego dnia już są nauczeni, że nie wolno szczepić. No i mamy ręce związane.
I co, dziecko rodzi się i po prostu
już jest nieszczepione od pierwszej doby życia.
Mhm. Czy szczepionki rzeczywiście zawierają szkodliwe związki, jakieś metale, które mogą powodować skutki uboczne i na przykład autyzm, bo sporo właśnie te grupy rodziców w tej kwestii mówią, że to jest...
Skład poszczególnych szczepionek jest bardzo łatwo nawet i dla rodziców laików odczytać w charakterystyce produktu leczniczego, tak zwanych APL. I tam oczywiście on niezwykle ostrożnie mówi o wszystkim, co zawiera ta szczepionka. Oczywiście szczepionki mają różny skład. Jeżeli dotyczy wirusów, ich żywotności, jeżeli dotyczy bakterii, czy to są bakterie już zabite, czy żywa szczepionka, ale również dodatki. To, co rodzice mówią, albo rtęć, albo to z tego powodu jest autyzm. Proszę państwa, to są na pewno mity. Jeżeli chcemy znaleźć coś, to na pewno coś musimy obciążyć tą naszą myślą. A to, proszę państwa, nikt nie powie, że dziecko zaszczepione nie zachoruje, że dziecko zaszczepione czy nie zaszczepione nie będzie, czy zaszczepione będzie miało powikłania, nikt nikogo w życiu naszym, zdrowotnym, niczego w 100% nie zapewni.
Ja się tak zastanawiam, czy są dzieci, które mają autyzm, a nie były szczepione.
Oczywiście jest taka grupa dzieci, ale większa grupa dzieci jest dzieci z autyzmem, która była zaszczepiona, prawda? Ale w tej chwili to narasta. Ten autyzm cały czas się przewija, ale proszę Państwa, dane naukowe, bo my na nich musimy się opierać, nie tylko na naszych europejskich, na danych światowych, naprawdę nie ma tej zależności. To są skojarzone pewne fakty i o tym się mówi i tym samym jest coraz więcej publikacji, ale tych niepopartych naukowo.
Ja się właśnie zastanawiam, czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić, czy nasze dziecko nie zareaguje niepożądanymi odczynami w wyniku szczepienia. Czy można, nie wiem, zrobić jakieś wcześniej badania?
To znaczy, jeżeli dotyczy to dzieci zdrowych, urodzonych o czasie, dobrze się rozwijających, takich badań nie ma. Nie ma możliwości przewidzenia tego. Natomiast oczywiście z grupy dzieci, które mamy pod naszą kontrolą, są dzieci ryzyka. Są dzieci ryzyka i możemy powiedzieć, tak, na te dzieci musimy specjalnie popatrzeć. I tak samo im podajemy czasami inne szczepionki, jakby z tej górnej półki dzieci, czy wcześniaki, czy obciążone schorzeniami przewlekłymi, czy dzieci onkologiczne. I tu jest to druga sprawa, że jeżeli mam dziecko chore przewlekle, to ja często muszę zaszczepić to dziecko, właśnie ono jest narażone na to, że będzie więcej chorowało na takie niepożądane choroby dla tej grupy wiekowej. Także tu mamy jakby dwie grupy. Dzieci zdrowe nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dzieci z grup ryzyka musimy się zastanowić i jakby iść z nimi odrębną drogą. I jeszcze trzecia grupa, ta, która jest chora przewlekle. I dla nich mamy też jakby odrębną ścieżkę, na co możemy zaszczepić i w jakich warunkach.
Czekamy na SMS-y z pytaniami do profesor Barbary Kamińskiej, pediatry z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzki konsultant do spraw pediatrii. Można pytać nie tylko o szczepienia, to jest numer do SMS-ów 603-06-06-06. Pani profesor, od kilku lat stopniowo zwiększa się liczba rodziców, którzy uchylają się od poddawania dzieci tym obowiązkowym szczepieniom. I ja tutaj taką statystykę chciałam przytoczyć. W 2006 roku było to około 4000 odmów, a w 2016, czyli 10 lat później, już 23 tysiące. Czyli ta sytuacja narasta. Skąd się biorą te niepokoje? Dlaczego rodzice nie wierzą tej nauce i lekarzom?
No jest to problem właśnie, mogę powiedzieć, trudny do wytłumaczenia, prawda? Bo widząc ze statystyki, ci rodzice na pewno się orientują, jeżeli o takie sprawy wychodzi, bo to, co pani redaktor przetoczyła, to ja mam też 2013 rok, nie taki odległy, prawda? Zanotowano 10 tysięcy odmów szczepień, a w ubiegłym roku 30 tysięcy, czyli to wszystko narasta w lawinowym tempie. Dlaczego? Dlaczego? Ja myślę tak, że rodzice, w cudzysłowie powiem, świadomi, ale zaczynają analizować wszystkie rzeczy, internet, wszystkie media, które również, powiem tak brzydko, i lekarze niektórzy, tak, którzy wchodzą w dyskusję z rodzicami niemerytoryczną. I ten problem narasta. Natomiast ciągle mówię tutaj, że edukacja i jeszcze raz edukacja. Już tutaj pani redaktor proponowałam spotkanie w radio, spotkanie w telewizji, pokazać reklamy jakieś. My z tego punktu widzenia uderzmy w to nasze społeczeństwo, w tych naszych rodziców, bo ja ich rozumiem, ale oni są uparci, tak? To jest grupa bardzo uparta. Ale ja w swojej praktyce tyluletniej twierdzę, że zawsze zdążę rodzicom coś powiedzieć i nawołuję do tego i zmobilizować trzeba lekarzy. Przecież jesteśmy w stanie im wytłumaczyć.
Mhm. Pani profesor, a co oznacza, że taka duża grupa dzieci jest niezaszczepiona? Czy mogą z tego być jakieś konsekwencje takie poważniejsze społeczne? Grupa 30 tysięcy dzieci bez szczepienia, no to już jest takie małe miasto.
To znaczy raz fakty, a drugi raz przewidywania, prawda? Fakty są takie, że takie dziecko, jakby na to nie popatrzeć, jest absolutnie narażony na te choroby. Ja wrócę do lat 60., 70., kiedy w 70. latach zaczęłam już pracować. Ja mam porównanie, proszę Państwa, mam porównanie prawie pół wieku. Ja pracowałam na oddziale obserwacyjno-zakaźnym, na oddziale, gdzie leżały dzieci po powikłaniach, ospy, chociażby wiecznej, gruźlicy nieszczepionej albo i szczepionej nawet, odry. W tej chwili były te oddziały zawalone pacjentami. Nie było takich szczepień. Niektóre były szczepione, niektóre nie. Natomiast to dziecko nieszczepione jest dzieckiem ryzyka dla siebie, ale również dla otoczenia. Mówi się o tak zwanych szczepieniach populacyjnych, czyli mówimy już o populacji, a nie o indywidualnym dziecku, prawda? Ono idzie do przedszkola, idzie do szkoły, idzie do żłobka i tu teraz zaczyna być problem. Izolować? Chronić? Jedna matka powie, przepraszam, moje szczepione obok jest dziecko nieszczepione. Tu zaczyna się problem, który musi być usankcjonowany prawnie. Ci rodzice, chcę powiedzieć tak, ci rodzice, jest bardzo dobrze zorganizowana sprawa przekazywania, które z rodziców nie szczepiło dzieci, tak? Jest POS, przekazuje do sanepidu, raz na kwartał daje sprawozdanie. Sanepid, takie dzieci dalej idzie to w kierunku wojewody i kara. Ale to nie jest to kara. Proszę Państwa, mały procent rodziców płaci karę, bo rodzice są tak nauczeni, że oni to wszystko doskonale zmieniają adres, nie odbierają zawiadomień i tak dalej. Czyli widzimy nagle, że ta broń nie funkcjonuje nam za dobrze.
Czy w takim razie nie powinno się pozostawić decyzji, ale też odpowiedzialności właśnie rodzicom? Czy my jesteśmy jako społeczeństwo zagrożeni, jeśli te dzieci nie będą szczepione?
Na pewno jakieś środowiska są zagrożone. Są zagrożone, ja to mogę powiedzieć ze swojej praktyki, nie ma czasu na to, żeby to omawiać w tej chwili. Ale uważam osobiście, że te zagrożenia, czy rodzicom zostawić decyzję? Zawsze. Oczywiście zawsze, tak? Natomiast jaki wpływ my mamy, to już podkreślałam parę razy. My jako lekarze, pielęgniarki też świetnie w poradniach szczepieniowych, mogą, w przychodniach mogą powiedzieć o tym, ale zagrożenie istnieje, a decyzja należy do rodziców. Ale mamy wpływ. W naszym życiu mamy wpływ na nasze decyzje.
Pani profesor, mamy pierwsze pytanie od słuchaczy. Witam serdecznie. My należymy do tej grupy, co szczepi swoje dzieci, ale mamy też córkę 17 lat, która od 10 lat nie mogła być szczepiona z powodu choroby. I teraz chcemy ustalić nowy kalendarz szczepień, żeby ją na nowo zaszczepić. W Gdańsku nie ma takiej przychodni. Jak może nam się to udać?
Właśnie, rzeczywiście te przychodnie zostały zlikwidowane już od paru lat.
To co mogą tacy rodzice zrobić?
Trzeba skierować się, bo w takich poradniach immunologicznych, hasło poradnia immunologiczna. Te poradnie są zlokalizowane, przynajmniej dwie czy trzy są na terenie Gdańska czy Trójmiasta. Proszę tam się udać. Lekarze immunolodzy, którzy badają jej odporność, też zależy na jaką chorobę przewlekłą dziewczynka choruje. Myślę, że tam uzyskacie państwo poradę. Ja w każdym razie zawsze też do dyspozycji jestem.
I mamy też SMS-a od pani Marii i pana Tomka. Witam, jesteśmy rodzicami wcześniaka. Czy jest możliwość rozłożenia szczepionki skojarzonej na pojedyncze i czy to jest łagodniej odczuwane przez dziecko?
To znaczy, rzeczywiście trzeba indywidualnie podejść, bo trzeba wiedzieć, jaki wcześniak, dlaczego, jaką osiągnął już w tej chwili masę ciała. Jest możliwość modyfikacji szczepień, tylko musicie państwo znowu, jeżeli jeszcze macie dziecko pod opieką lekarzy neonatologów, w poradni zgłosić tę sprawę i lekarz ma państwu prawo i obowiązek przedstawić schemat, który obowiązuje dla wcześniaków.
603-06-06-06 to numer SMS-owy, pod który można wysyłać pytania do pani profesor Barbary Kamińskiej, pediatry z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzki konsultant do spraw pediatrii. Pani profesor, w latach 60., 70. niektóre szczepienia, które są obecnie, nie były dostępne. I z jakimi chorobami byśmy wtedy mieli do czynienia? One po prostu się pojawiały? Odra była na przykład chyba powszechna.
Była odra, było wiele chorób, była gruźlica i ja muszę powiedzieć tak, że przede wszystkim to, co myśmy się stykali, to myśmy się stykali z powikłaniami tych chorób, a powikłania są szalony, tak?
To znaczy na przykład?
No, jeżeli chodzi o gruźlicę, zapalenie mózgu, zgony z tego powodu. Jeżeli chodzi o odrę, ciężkie zapalenia płuc. Te dzieci nie ginęły wprawdzie, bo już na tyle medycyna była opanowana.
Powszechne też było chyba chorowanie na świnkę, prawda?
No na świnkę, proszę państwa, z tą świnką jest tak, że ona ma swoje, to jest choroba w ogóle lekka. To jest choroba lekka. Z gruntu wiemy, które lubi liznąć narządy. Tak, u chłopców już te mamy się obawiają o jądra. I ona przebiega lekko. Natomiast trudno nam w tej chwili powiedzieć, bo szczepienie jest obowiązkowe. I przechodzi pacjent szczepienie skojarzone bardzo lekko. Ale wtedy były również te powikłania. Zapalenie płuc poświnkowe, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe. O lekkim przebiegu, ale szczepienie musi być, bo ona tak lubi liznąć parę narządów, tak? Ta świnka do tej pory.
Mm-hmm. W wielu krajach dzieci nieszczepione nie mają szansy na dostanie się na przykład do przedszkola czy żłobka. W Polsce jest inaczej, chociaż ja znam przedszkola i żłobki niepubliczne, które odmawiają przyjęcia takich dzieci. Myśli pani, że to byłby sposób na to,
znaczy,
żeby...
W niektórych krajach rzeczywiście w tej chwili, nawet we Włoszech ostatnie miesiące, jest absolutnie nie przyjmujemy, tylko są odrębne przedszkola dla dzieci szczepionych, odrębne dla nieszczepionych. U nas jest inne prawo, a mianowicie takie, że Naczelna Izba Lekarska chciała to zrobić. To są sprawy ostatnich miesięcy na żywo. Natomiast po dyskusji i po rozmowie wszystko to trafiło do ministerstwa. Pan minister Radziwiłł stwierdził, że w związku z tym, że my mamy narzędzia, jakby w cudzysłowie, do zmuszenia czy powiedzenia rodzicom, że szczepić potrzeba, to on prawnie nie może tego zrobić. A poza tym konstytucja, tak? Równość wobec prawa, które powinno być. Jeżeli ktoś tak zadecyduje, to jest zazwyczaj przedszkole czy placówka prywatna, i to już oni sobie to mogą ustalić. Natomiast tak jak lekarz nie może odmówić pomocy dziecku nieszczepionemu, chociaż jest wielki kłopot, nie może odmówić dziecku, które jest chore, musi udzielić pomocy. Natomiast może powiedzieć, ja się nie zgadzam z tą decyzją, może pani poszuka, czy pan innego lekarza, ale my musimy wiedzieć, że my dziecko mamy, dotknęliśmy to dziecko i musimy do końca dać mu pomoc. Czy ono jest szczepione, czy ono jest nieszczepione.
Tak, tym bardziej, że to jest nasza decyzja etyka. Rodziców, a nie dziecka, prawda?
Tak, nasza etyka, nasza etyka.
Czy zamiast szczepienia może mają rację ci rodzice, że zamiast szczepienia powinno się dać możliwość przechorowania choroby zakaźnej i nabycia takiej naturalnej odporności? No tak wielu rodziców uważa. Pani się na pewno spotykała z takimi dziećmi, które tak w sposób naturalny przechorowywały. No,
party ospowe, prawda?
Także, no właśnie.
Że się spotykają dzieci, tak. No to jest w ogóle absolutnie
nieakceptowana
rzecz przez nas, bo nigdy nie wiadomo, jak przejdzie chorobę dane dziecko. To jest naturalna droga kontaktu, tak? Naturalna. Nic na siłę nie możemy robić. Proszę państwa, po party ospowym mieliśmy dziecko z bardzo ciężkimi powikłaniami. Matka nie mogła sobie darować, tak? Że tak właśnie było. A było? Powikłanie było. Także no... Oczywiście, że przechoruję różyczkę, przechoruję ospę. Już drugi raz tego nie będę mieć, bo mam swoje przeciwciała. Jak chcę, to oznaczę, zobaczę, czy jestem odporna. Ale to nie jest ta droga. Nie jest ta droga. Wszystko ma iść drogą naturalną i nie przewidzimy tego.
W studiu profesor Barbara Kamińska, wojewódzka konsultant do spraw pediatrii, lekarz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Za chwilę Akwapilot, a po nim rozmowa o antybiotykach i o tym, jak rozpoznać sepsę.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska. W studiu gość profesor Barbara Kamińska, specjalista pediatrii, gastroenterologii, kierownik kliniki i katedry pediatrii, gastroenterologii, hepatologii, żywienia dzieci GUMED, wojewódzka konsultant do spraw pediatrii. Witam ponownie w studio, pani profesor.
Witam.
Mamy bardzo dużo SMS-ów z pytaniami do pani profesor dotyczących szczepień, czyli zanim przejdziemy do rozmowy o antybiotykach i sepsie, to może jeszcze kilka tych SMS-ów przeczytam. Napisała do nas mama dziewczynki, która pyta, czy można coś teraz podać 2,5-latkowi, przedszkolakowi na odporność. Dziecko jest zaszczepione.
Nie ma powodów. Nie ma powodów. Dziecko wytworzyło swoją odporność. Nie możemy podawać czegoś, co jakby zabije pewną walkę tego własnego dziecka o to, żeby było dobrze.
Mamy też pytanie od pana, lat 30, który pisze, że nie przechodził świnki i ospy. Czy powinien się zaszczepić?
To jest takie pytanie, które rzeczywiście wywołuje u mężczyzn zaniepokojenie. Nie musi, myślę, że spokojnie już nie zachoruje na tę chorobę.
I sporo jest pytań o konsekwencje szczepień, czyli na przykład pyta pani Magda, kto odpowiada później za odczyn poszczepienny u dziecka? Przychodnia, lekarz, pielęgniarka? I pytanie jest też od rodziców innego dziecka, czy dlaczego rodzic przed szczepieniem musi podpisać oświadczenie o świadomym ryzyku związanym ze szczepionką i że wyraża na nie zgodę. Z drugiej strony, jeśli się nie zgodzi, grozi mu kara. Czy to nie jest przeniesienie odpowiedzialności na rodzica za ewentualne powikłania, pisze do nas pani Joanna.
Znaczy, to jest trudna sprawa, natomiast na pewno podpisanie takiej zgody wiąże się właśnie z tym, co się wokół tego wszystkiego dzieje. Natomiast czy ci rodzice chcą podpisać, czy nie, to jeszcze raz mówię, zależy od tego, jak zostali wyedukowani przez lekarza, który to szczepienie zaleca. Takie jest postępowanie. Nie wszędzie, nie w każdej przychodni się to bierze, takie oświadczenie, ale uważam, że to nie jest przerzucenie odpowiedzialności, tak? Bo odpowiedzialność, na pewno decyzja należy do rodziców, tak? Należy do rodziców. Natomiast wiemy o tym i rozmawiamy z tymi rodzicami. Niektórzy mówią, ja mogę wszystko podpisać, bo jestem uświadomiony i wiem dobrze. Na pewno pewne wątpliwości musi rozwiać lekarz.
Mm-hmm. Pani profesor, przejdźmy w takim razie do rozmowy o antybiotykach. W jakich przypadkach powinno się podawać pacjentowi antybiotyk? Zawsze, kiedy ma gorączkę?
Ta część wystąpienia jest łatwiejsza niż szczepienia, powiem. Natomiast antybiotyki to są leki, które mają działać na bakterie. A gorączka u dzieci występuje w przypadku infekcji wirusowej 70-80%. Zapalenie ucha, zapalenie gardła, zapalenia płuc często. To są infekcje wirusowe. Antybiotyki na wirusy nie działają.
A to łatwo jest rozróżnić właśnie infekcje?
Łatwo. Tak? Łatwo jest rozróżnić. Po pierwsze, mówi o tym samo dziecko. Jego stan ogólny, pomijam grupy wiekowe, bo o tym do tego za chwilę wrócimy. Samo dziecko, a jeżeli mamy wątpliwości, to są badania laboratoryjne, które nam powiedzą, czy to jest wirus, czy to jest bakteria. I to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Ale mówię, dziecko samo, doświadczony lekarz od razu zobaczy, to wirus, prawda?
Mm-hmm. Bo antybiotyki, mówiła pani, nie są skuteczne, po prostu nie działają na wirusy, tak?
Nie
ale
są
czasami
zupełnie
się podaje.
A dlaczego się podaje? Podaje się w różnych stanach, w różnych grupach wiekowych i u dzieci z obciążeniami, więc na pewno, jeżeli do nas nawet trafia dziecko z zapaleniem płuc, małe, niemowlę, ma 3 miesiące, zapalenie płuc wiemy, że jest wirusowe, bo o tym nam mówi nawet badanie radiologiczne płuc, to tutaj mamy wskazania do tego, żeby jakby to dziecko osłonić, bo ono jest małe, ono jeszcze nie potrafi walczyć i dlatego dajemy. Poza tym mamy grupę dzieci z chorobami przewlekłymi, ze schorzeniami z różnych dziedzin i pacjenci onkologiczni, i pacjenci przewlekle chorujący, i astma, mukowiscydoza i inne schorzenia, nie tylko układu oddechowego, że wiemy, że powinniśmy dać antybiotyk, ale lekarze o tym wiedzą. Nadużywanie antybiotyków to jest bardzo niepożądane.
Czy pani się nie wydaje, że czasami nadużywane są właśnie, że później nasze dzieci są już po prostu, nic na nie nie działa?
Tak, no nie tylko mi się wydaje, ale jestem tego pewna. Dlaczego się nadużywa antybiotyki? Bo się nie bierze pod uwagę tego, że naprawdę możemy rozróżnić te dwie infekcje. A poza tym jest jedna rzecz najważniejsza, że lekarz widzi dziecko w dniu dzisiejszym i spotka się z nim na przykład za 3 dni albo 4 dni. I jakby to robi na zapas. Proszę państwa, tego nie można. I mówię i do lekarzy, i do rodziców. Nie ma nic na zapas. Czasami robią lekarze tak. Ja tu pani wypisuję receptę na antybiotyk. Wie pani, jak będzie gorzej, to pani to poda. To też jest absolutnie niesłuszne. Jak jest gorzej, idę do lekarza, tak? Mhm. I wtedy dostanę może antybiotyk. Także nadużywamy.
Pani Kasia pisze do nas, jeśli dziecko ma w wyniku objawów i badania wymazu z jamy ustnej paciorkowca, streptokokus, pyogenes, to powinno wziąć antybiotyk, czy może bez antybiotyku ten paciorkowiec zniknie? Sytuacja chorobowa się powtarza, ta sama była 2 miesiące temu i bardzo dziękuję za pomoc.
Ja bym chciała powiedzieć tak, że chciałabym wiedzieć, jaki jest stan ogólny dziecka przy tych infekcjach. Jakby ta mama mogła, to chętnie do mnie niech zadzwoni. Jaki jest stan dziecka, bo ten streptokokus pyogenes to nie jest dobry. Akurat to nie jest dobry paciorkowiec. Natomiast by trzeba było zobaczyć, czy razem z tymi nawracającymi infekcjami pojawiają się zmiany w obrazie krwi. Jeżeli tak, to mamy często, a wymazy, jeszcze raz chcę Państwu powiedzieć, że wymazy z gardła to są takie, że to jest cała menadżeria. Czasami rodzice przychodzą, a gronkowiec, a paciorkowiec, ale jakby sobie zrobili sami wymazy, mają to samo. Także tu trzeba bardzo ostrożnie do tego podejść. Jeszcze raz mówię, ten streptokokus to nie jest fajny. Ale by trzeba było zobaczyć, za mało mam wiadomości. Bardzo proszę, udostępnię swoją osobę, jeżeli będzie chciała ta pani, to z przyjemnością udzielę informacji.
Pani profesor, a porozmawiamy chwilę o małych dzieciach, które są zagrożone właśnie chorobami, bakteriami, których organizm nie zawsze sobie z tym radzi i muszą dostać takie właśnie wsparcie antybiotykowe. Lepiej dać taki antybiotyk wtedy, czy niż narazić na takie ogólne zakażenie organizmu?
Znaczy na pewno w niektórych przypadkach nie możemy czekać. Jeżeli to jest małe dziecko, jeżeli wszystko zależy od stanu tego dziecka, dlaczego ono jest chore, czy to jest zapalenie płuc, czy też inna infekcja. I wyważenie tego, czy mamy czekać, czy nie, zależy znowu od lekarza. Możemy czekać, ale jeżeli nie mamy na to czasu, jeżeli wiemy, to mamy podać ten antybiotyk. Wtedy mamy mniej możliwości rozwinięcia tej choroby na inne narządy, prawda? Nie mówiąc o posocznicy.
No właśnie, bo rodzice, zwłaszcza małych dzieci, bardzo obawiają się posocznicy. Inaczej to jest nazywane powszechnie sepsą. To każda bakteria może wywołać posocznicę?
No nie każda bakteria może wywołać posocznicę. Są posocznice, no 3-4... Są 3-4 bakterie, już nie będziemy tutaj mówić, te, które mają powinowactwo do tego, żeby się szczególnie rzeczywiście w tej młodszej grupie wiekowej rozpełznąć po tym całym organizmie i wywołać tą sepsę, posocznicę, czyli bakteria krąży we krwi, bakteria krąży we krwi i znajduje sobie upust w płucach, w mózgu, w nerkach, w wątrobie, wszędzie.
Co się dzieje z takim dzieckiem wtedy?
To dziecko jest w stanie zagrożenia życia.
Mm-hmm. Czy to widać? Czy rodzice...
Nie, to jest widać, ale niestety dzieje się czasami w ciągu kilku godzin. Mm-hmm. Także ja zawsze mówię, że jeżeli rodzice mają małe dziecko i bardzo mają niepokojące objawy, to zawsze lepiej udać się do lekarza.
No właśnie, czy ten stan pacjenta, dziecka da się jakoś przewidzieć? Co powinni wiedzieć rodzice, żeby reagować?
Czy taki stan się nie da przewidzieć, bo to się dzieje w ciągu kilku godzin nawet, prawda?
Ale co się dzieje z dzieckiem? Ono jest jakieś...
Dziecko nagle gorączkuje, inaczej się zachowuje w zależności od grupy wiekowej. Rodzice widzą, że tracą z dzieckiem kontakt, że dziecko jest tak zwane ciężko chore, nie ma na co czekać. Natychmiast do szpitala się jedzie, już nie szuka się nawet poradni.
Mhm. Właśnie jak szybko powinna nadejść pomoc? Co mają robić w takiej sytuacji?
Im szybciej, tym lepiej, prawda? Lepiej przyjechać niepotrzebnie. Ale dostać tę pomoc jak należy i dlatego u nas te SOR-y wszystkie są zawsze wypełnione naszymi pacjentami, bo uważamy, że musimy na te nasze dzieci, szczególnie najmłodsze niemowlęta, zwracać uwagę bardzo szczegółowo.
A pani profesor, jak się leczy posocznicę? To jest pobyt w szpitalu, tak?
To jest nawet jest zalecenie, są takie standardy, że to jest pobyt na oddziale intensywnej opieki. Czyli najpierw jest OIOM. Do tego stopnia to jest, tak? Bo musi być monitorowane takie dziecko pod każdym względem. No i antybiotyki jak najbardziej, często inne leki z grupy hormonalne, sterydy i tak dalej. Jest to standard pewien, który pomaga przeżyć dziecku, pomaga przeżyć bez powikłań, ale niestety również prowadzić może do zgonu.
To się często zdarza? Nie pytam o zgon, tylko o posocznicę. Czy ona się często zgadza?
To różnie bywa i okresowo różnie bywa w ciągu roku. Ale kilkanaście przypadków rocznie. Mówię o naszym województwie. Jest.
Mhm. I to się zdarza tylko u dzieci takich bardzo małych, czy również...
Nie, to jest choroba, która kocha najbardziej dzieci. Dlaczego kocha? Bo one są najmniej odporne, prawda? U nich się tak rozdmuchuje jak ognisko, do którego się dorzuca nagle bardzo dużo paliwa. Natomiast dotyczy to również i młodzieży, dotyczy to ludzi dorosłych, dotyczy to ludzi w podeszłym wieku. Ale mówię tutaj, ta grupa dzieci z powodu tej swojej odporności, że jeszcze jej nie nabyła, to ona jest, poddaje się temu.
Mhm. Pani profesor, a czy posocznica zostawia jakieś skutki takie długofalowe?
No jeżeli narządy są zajęte, głównie tutaj mówię o mózgu, o rdzeniu kręgowym, bywa, że te dzieci wychodzą z takiego schorzenia z dużym upośledzeniem swojego dalszego rozwoju. I tutaj tego się obawiamy najbardziej. Tutaj czas dużą rolę odgrywa. Jak najszybciej, tak? Od razu diagnozujemy, czy coś się dzieje w głowie, prawda?
Tak.
I podajemy leczenie.
Pani profesor, a są jakieś takie objawy widoczne? Mówi się, że występują jakieś plamy na ciele, tak? To jest prawda?
No bo to jest jeden z organów, jest skóra, tak? I te bakterie, które krążą we krwi, również osadzają się w skórze i to są tak zwane zatory bakteryjne. To, co się dzieje, to są takie ciemne plamy, ale mogą być od najdrobniejszych do znacznie większych, typu złotówka, dwuzłotówka, pięciozłotówka. I dlatego przy takim stanie dziecka, przy wysokiej gorączce, mówię szczególnie o mamie, bardzo dokładnie patrzeć na skórę. Proszę Państwa, mieliśmy takie dziecko, które było na dole w izbie przyjęć, w ciężkim stanie. Lekarka obejrzała dokładnie, ale jak doszło do nas na drugie piętro, już miało wybroczyny. Od tego się zaczęło. Także idzie to bardzo gwałtownie.
Jeszcze muszę wrócić do sprawy szczepień, bo mamy sporo pytań o szczepionki takie skojarzone. 6 w jednym albo 10 w jednym. Mm-hmm. Czy one niosą większe ryzyko jakichś powikłań?
Nie, to są oczywiście, jest i 3 w jednym, i 4, i 6 w jednym, i tak dalej. One są sprawdzone, te szczepionki, one oczywiście są zalecane, bo to już państwo niestety muszą to kupić sami. Natomiast trudno w tej chwili powiedzieć, że ja państwu powiedziała, ta szczepionka jest lepsza, czy ta szczepionka jest lepsza. Jeszcze raz mówię, tą rozmowę musicie państwo mieć z lekarzem, bo on ma obowiązek państwa poinformować. Jeszcze raz mówię, są to szczepionki dobre, sprawdzone i to, co nam zarzucają państwo, nie wszyscy, ale niektórzy, że to jest nasza mafia z firmami farmaceutycznymi. Proszę państwa, naprawdę, żeby to była mafia, to byśmy zupełnie inaczej działali. Wiecie państwo, że działamy tylko dla dobra dziecka waszego i całej populacji.
A co tak naprawdę dziecko zyskuje po zaszczepieniu? Tutaj też mamy pytania takie, czy będziemy chronieni przez całe życie, szczepiąc się, pytają słuchacze.
Jak widzicie państwo, szczepienia są albo jednorazowe, albo są szczepienia przypominające. Jeżeli by po pierwszym jednym szczepieniu, gdzie czasami bywa, że rodzice raz zaszczepią, potem nie przypominają kolejnych dawek. Po to są kolejne dawki przypominające, żeby szczepienie dawało odporność na całe życie. Na całe życie. Oczywiście bywa tak, w przypadku na przykład rotawirusów, że podajemy dziecku szczepionkę na rotawirusy, a ono zachorowuje za jakiś czas. Ale proszę państwa, ono zupełnie inaczej tę chorobę przechodzi. Łagodniej przechodzi. I my na to patrząc, z takimi przypadkami spotykamy się praktycznie codziennie, prawda? Ja już tutaj mówiłam nawet, że mieliśmy pacjenta ciężko chorego na jelita z innego powodu i niestety zachorował na rotawirusy. I te ciężko chore jelita przyjęły na siebie tego rotawirusa, ale w sposób niezwykle łagodny, bo dziecko było szczęśliwie wcześniej zaszczepione.
Jest jeszcze pytanie od naszej słuchaczki, czy zaszczepione dziecko jest mniej narażone na sepsę?
No, mogę powiedzieć, że tak. Dlatego pneumokoki, meningokoki, które głównie wywołują sepsę, jak najbardziej. Jak najbardziej.
Profesor doktor habilitowana Barbara Kamińska, specjalista pediatrii, gastroenterologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzka konsultant do spraw pediatrii, lekarka na co dzień pracująca w szpitalu Kopernikus w Gdańsku, była moim gościem. Dziękuję pani profesor za udział w programie, a państwu za uwagę i SMS-y.
Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu, jestem do dyspozycji.
Zapraszam państwa w przyszły czwartek o 11:00. Moim gościem będzie wtedy urolog dr Krzysztof Szkarłat ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.